dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu redaktorka wydawnictwa Znak Dorota Gruszka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I spotykamy się dzisiaj w związku z wznowieniem przez wydawnictwo Znak wydawania dzieł Czesława Miłosza w roku... Czesława Miłosza, rok 2024 jest uchwalonym przez Senat rokiem Czesława Miłosza w 20. rocznicę śmierci noblisty i planujecie takie wydanie kolekcjonerskiej edycji.
Tak. Zaczynamy od Ocalenia 15 maja, które będzie pierwszym tomem wydanym w naszej nowej kolekcjonerskiej edycji tomów poetyckich Czesława Miłosza. To jest projekt, który trochę trwało, zanim został zrealizowany, ponieważ myśmy pracę nad tym pomysłem zaczęli w 2020 roku, więc prawie 4 lata do momentu, kiedy pierwsze książki ujrzą światło dzienne. Miłosz wraca do domu, wraca do Krakowa, wraca do Znaku. Będziemy w tym projekcie rozpisanym na 10 lat wydawać wszystkie tomy poetyckie Miłosza. Oprócz tego kilka najważniejszych tomów esejów, Dolinę Isy i Hajku.
Więc... Ale zacznę jeszcze od właśnie takiej wątpliwości związanej z tym, że tutaj przede mną wiersze wszystkie Czesława Miłosza, wydanie uzupełnione ze wstępem profesora Aleksandra Fiuta, że przecież nakładem wydawnictwa Znak i również wydawnictwa literackiego ukazywały się, czy już została zamknięta edycja dzieł zebranych Czesława Miłosza, więc dlaczego teraz do dzieła Miłosza wracacie i czym te nowe edycje będą się różniły od poprzedniej?
Wracamy do tego pomysłu, ponieważ chcemy przywrócić Miłosza świadomości młodszych przede wszystkim czytelników, ale też dlatego, że wydane 20 lat temu dzieła zebrane już nie są właściwie dostępne, są białymi krukami. Jako anegdotę mogę opowiedzieć, że kiedy szukałam tego wydania Ziemi Ulro w Znaku, to musiałam w końcu kupić na Allegro, ponieważ niestety w Znaku nie było ani jednego egzemplarza. W ciągu 20 lat wszystkie zapasy się rozeszły. Ta edycja będzie przede wszystkim różniła się tym, że to nie będą wiersze Miłosza zebrane w jednym czy w trzech tomach, tylko rzeczywiście będziemy wydawać kolejne tomy, tak jak one się ukazywały, poczynając od Ocalenia.
Czyli tutaj też czytam, że to będzie taka edycja po raz pierwszy od 1945 roku wydana w opracowaniu wówczas przez samego Czesława Miłosza.
Tak, tak.
Ocalenie będzie się różniła od tej wersji, którą mieliśmy w tych dziełach zebranych.
Tak, to będzie rzeczywiście pierwszy raz wydane w takim układzie, w jakim Miłosz zdecydował się ułożyć te wiersze w 1945 roku. Ponieważ Ocalenie ma dosyć specyficzną strukturę, tutaj nie będę się nad tym rozwodzić, ale tam wchodzą wiersze z wcześniejszych jego tomów, przede wszystkim z Trzech Zim. Także rzeczywiście będzie to wydarzenie, zwłaszcza, że oprócz tego, że są tam opublikowane jego wiersze, mamy również rękopisy. Oczywiście nie wszystkie, ale wybrane najciekawsze rękopisy. Do tego w kontekście biografii Miłosza sytuuje ten tom w swoim świetnym tekście Andrzej Franaszek. O różnych zmaganiach edytorskich związanych z tym wydaniem opowie właśnie też w swoim posłowie Mateusz Antoniuk, profesor Mateusz Antoniuk. Więc dwóch znakomitych znawców Miłosza i jego autorski układ tego tomu, który w 1945 roku się ukazał, a parę lat później został już przez cenzurę zablokowany i był właściwie niedostępny aż do maja 2024, poza jakimiś antykwariatami.
Ocalenie to też motto tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza, zaczerpnięte właśnie z tego tomu i też związane właśnie z tą waszą edycją.
Tak, tak. To Ocalenie jakoś tam symboliczne, jakoś tam metaforyczne towarzyszy nam właściwie jako takie motto z całego tego przedsięwzięcia, no bo przede wszystkim chodzi nam o to, żeby i ocalić pamięć o Miłoszu i o jego twórczości, ale no to, to też, co powiedziałam, pokazać ją w trochę nowym świetle, pokazać Miłosza jako człowieka, który, którego myśl, którego twórczość może być doskonale odczytywana dzisiaj przez współczesnych.
Nowe wydanie Ziemi Ulro ukaże się z wprowadzeniem Olgi Tokarczuk. Również kolejne tomy będą w jakiś sposób ilustrowane tekstowo, bo o ilustracjach jeszcze do okładek powiemy później, ale będą pisały o nich też autorki, autorzy młodszego pokolenia. Wiem, że Małgorzata Lebda między innymi znajdzie się wśród tych autorek o swoim Miłoszu piszących.
Tak, Małgorzata Lebda napisze przedmowę do Widzeń nad Zatoką w San Francisco. Wydamy też Zniewolony umysł i Rodzinną Europę, natomiast tutaj na razie się zatrzymam, nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic związanych z autorami przedmów, żeby jeszcze coś zostawić na kolejne lata, więc tak, każdy tekst Miłosza będzie opatrzony wstępem, przedmową kogoś, kto naświetli te teksty z punktu widzenia współczesności.
Też nowa szata graficzna. Myślę, że to właśnie przyciągnie młodszych, czy najmłodszych czytelników do dzieła Miłosza i samego poety, którzy tak myślę, jak wspominałem zresztą Małgorzata Lebda, kojarzą Miłosza może tylko jako autora związanego z lekturami szkolnymi, bo czytało się te jego wiersze w szkole niejako obowiązkowo.
Jeszcze, że mówiąc, nie wiem, co to jest Miłosz jest w lekturze po tych wszystkich rewolucjach, które nam w ostatnich latach w systemie edukacji towarzyszyły. Ja sama jako licealistka Miłosza jeszcze znałam, więc mam nadzieję,
ja
że wciąż tak jest.
A ja z kolei jeszcze nie znałam.
No właśnie.
No właśnie.
Więc pytanie, jaką świadomość mają młodzi ludzie dzisiaj, kim jest dla nich Miłosz. Z tego, co my rozmawialiśmy w naszym gronie tego zespołu pracującego nad Miłoszem, to jednak jest to twórca, poeta, eseista, powieściopisarz, można by tak ciągnąć, który kojarzony jest dość pomnikowo.
Mm-hmm,
i
to prawda.
Dość spiżowo, dość klasycznie, żeby nie powiedzieć skostniale. Stąd ten nasz pomysł, żeby opatrzyć te dzieła, które będziemy pokazywać na przestrzeni najbliższych lat, w pracę twórców współczesnych. Wybraliśmy tutaj kilka nazwisk na początek. Zwróciliśmy się do Poli Dwórnik, której obraz będzie zdobił okładkę Ocalenia, do Magdaleny Laskowskiej, której twórczość będzie wizytówką naszych esejów wszystkich, i do Jakuba Juliana Ziółkowskiego, którego obrazy pojawią się na wierszach wszystkich, które też będziemy wznawiać. Już właściwie w maju będą dostępne w nowej szacie graficznej i jego obraz będzie też na takim dwujęzycznym wyborze poezji Miłosza polsko-angielskim dokonanym przez Jerzego Ilga pod tytułem Zmyślenie albo Wielki Sen i to się ukaże w lipcu.
Przypomnijmy, że niedawno mogliśmy Ziółkowskiego oglądać na wystawie w Mocaku,
tak
jego doskonałe prace,
tak
więc
jest.
Aż jestem bardzo ciekawa, jak zilustruje Miłosza.
To już niebawem będzie można już się przekonać.
Rzeczywiście zapowiada się bardzo interesująco, tak, ale zaczęłyśmy mówić o tym właśnie, że ja jeszcze nie czytałam, pani już czytała, ale też jaka była historia z Miłoszem w wydawnictwie Znak, bo zdaje się, że Znak od samego początku próbował Miłosza wydawać.
Tak, Miłosz...
Jeszcze zanim było to dozwolone.
Tak, Miłosz był autorem Znaku jeszcze w czasie, kiedy jego twórczość była objęta cenzurą. Później Miłosza w Znaku publikował z ogromnym sukcesem Jerzy Ilk. No i tutaj naturalną właśnie koleją rzeczy chcieliśmy, żeby to młode pokolenie, które jakiś czas temu w znaku przejęło stery, też pokazało swojego Miłosza. I to jest ta nasza propozycja Miłosza w XXI wieku, w czasie, który jest dla tej twórczości doskonały, choć czasami trzeba to powiedzieć, że z bólem musimy stwierdzić, że chociażby Ocalenie jest takim tomem, który w 2024 roku brzmi trochę inaczej niż 20 lat temu.
No wydaje się, że jest bardzo aktualny właśnie w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie.
Trzeba powiedzieć, że niestety tak. Niestety tak. Niestety ten tom czytany dziś właśnie jest niepokojąco aktualny.
A jeszcze wracając do historii Miłosza w znaku, Jerzy Ilk pisze, że ówczesny prezes, redaktor naczelny znaku Jacek Woźniakowski próbował te tomy wydawać i walczył z cenzurą.
Tak jest.
I tutaj nawet jest taka anegdota, że cenzura, że chyba wtedy Jacek Woźniakowski powiedział, a co zrobicie, jeśli...
Jeśli dostanie Nobla.
Jeśli dostanie Nobla, na co cenzor odpowiedział, niech pan nie będzie fantastą. I bardzo szybko to nastąpiło.
Tak, to dosyć ciekawe. Może trochę anegdotycznie nawiążę do Ziemi Ulro, która jako pierwszy tom esejów Miłosza ukaże się właśnie już w czerwcu. I to jest trochę obrona fantazji. Między innymi, to nie należy oczywiście spłycać, ten tekst jest bardzo wielowymiarowy, natomiast rzeczywiście obrona fantazji, obrona śmiałego myślenia, wychodzenia poza schematy również w tym tekście jest.
Okazało się po Noblu, że właśnie wtedy znak dostał przydział papieru, prawda? I te dzieła zaczęły się ukazywać.
Tak.
Też Ilk pisze, że w 30 chyba tysiącach egzemplarzy zostały wydrukowane, a mogliście na Pniu sprzedać 300 tysięcy.
Podejrzewam, że w tamtych czasach ile by zostało wydrukowane, tyle by się sprzedało. To tak wtedy wyglądał świat, że poezją karmili się właściwie wszyscy, a poezja Miłosza, która przez lata była zakazana i właściwie poza wydaniami podziemnymi niedostępna, no po prostu byłaby w każdym domu, gdyby tylko papieru wystarczyło.
Czyli to było związane z tym, że nie było papieru, tak? Że znak nie mógł wydać tej większej liczby egzemplarzy.
Tak. Tak, ja to tak rozumiem. Mnie wtedy nie było jeszcze w znaku, ale tak, no przydział papieru był ograniczony. Zresztą na wiele innych tytułów w tamtym czasie tak to wyglądało, że drukowało się tyle, na ile wystarczało papieru.
Czesław Miłosz, jak pamiętamy go z Krakowa właśnie, jeśli go pamiętamy, to pewnie nie traktujemy go jako takiego pisarza pomnikowego, dlatego że był obdarzony poczuciem humoru, interesował się tym, co się wydawało, był miłośnikiem Harry'ego Pottera, czy Manueli Grytkowskiej, też utorował drogę niejako do kariery, czy młodszym autorom bardzo żywo interesował się życiem literackim i tym wszystkim, co się działo.
Tak, po przeprowadzce do Krakowa rzeczywiście Miłosz był takim człowiekiem, który z jednej strony potrafił namaścić twórcę, a z drugiej strony też byli tacy, którzy go krytykowali za jego właśnie skostniałość czy konserwatywne dosyć podejście do literatury, a zwłaszcza do poezji, o czym też pisze w swoim tekście do Ocalenia Andrzej Franaszek. Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście Miłosz znany był z tego, że niesamowicie dużo czytał, że był na bieżąco z tym, co się wydawało, zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę piękną czy poezję, ale nie tylko. I potrafił zawstydzić młodszych od siebie czytelników swoją znajomością tego, co się publikuje i swoimi sądami, które czasami wbrew temu, co się myślało, były rzeczywiście bardzo progresywne i nieszablonowe.
I już po przenosinach Miłosza do Krakowa właściwie wszystkie jego nowe tomy ukazywały się w Znaku, kolejno wydawane.
Tak, tak. Rzeczywiście Miłosz sobie Znak wybrał i z tej współpracy ze Znakiem, z Jerzym Ilkiem przede wszystkim był bardzo zadowolony i no, nawet nad edycją tych dzieł zebranych, o których mówiłyśmy chwilę temu, też pracował.
To może przypomnijmy jeszcze, jakie to były tomy jeszcze za życia Miłosza wydane w Znaku.
Na pewno wiersze, te pierwsze trzy tomy, które się ukazały w dziełach zebranych, czyli wiersze wszystkie, to były jeszcze za jego życia i on też do końca, co warto podkreślić, on do końca życia właściwie pracował nad tymi tekstami. One jeszcze były jakoś tam, oczywiście w bardzo niewielkim stopniu, ale przez niego poprawiane, zmieniane i to była taka poezja, która żyła z nim przez cały czas. Potrafił wrócić właśnie do wierszy z Ocalenia i jeszcze coś tam doszlifować.
W tym roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci noblisty, natomiast w roku 2011 przypadała 100. rocznica urodzin poety. Wtedy był to również rok Czesława Miłosza, ale taki sejmowy, tak, ogłoszony przez Sejm i wtedy w ogrodach Znaku został postawiony dąb Miłosza. Jak to drzewo dziś wygląda, jestem ciekawa. Wtedy posadzili ten dąb goście jubileuszowego festiwalu Miłosza. To była Wisława Szymborska, Szymus Hinej, Tomasz Węclowa między innymi.
Tak, to było niesamowite dość wydarzenie. Ja już wtedy byłam w Znaku.
Jakoś tak od początku 2000 lat chyba pani tak, ze Znakiem jest
tak,
związana.
Tak. Ja byłam wtedy asystentką Jerzego Ilga i rzeczywiście pracowałam z nim dosyć intensywnie przy tym pierwszym festiwalu Miłosza, bo to wtedy tak wyglądało. I to było wspaniałe wydarzenie faktycznie. Pamiętam, że zdjęcie Wisławy Szymborskiej ze szpadlem w ogrodach Znaku obiegło po prostu niemal cały świat. Pamiętam też właśnie Kouna, który wygłaszał swoje, bo każdy z tych poetów, którzy pomagali w wykopaniu, w posadzeniu dębu Miłosza jeszcze czytał parę słów, więc Koun tam wtedy pamiętam, że zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. No to była wspaniała impreza i drzewo też pięknie rośnie, teraz już jest duże, daje cień i cały czas jest przy nim tabliczka, że ten właśnie dąb to jest dąb Czesława Miłosza. Później posadziliśmy jeszcze kilka lat temu akację Wisławy Szymborskiej i Bóg Kornela Filipowicza, więc ten las w ogrodach Znaku się rozrasta.
Ciekawa jestem, czy oprócz dzieł samego Miłosza też będą się jakieś ukazywały książki o nim? Bo tu też sporo ich powstało w międzyczasie, chociażby biografia autorstwa Andrzeja Franaszka.
Tak, tak. Książka Andrzeja Franaszka, która do jakiegoś czasu jest niedostępna, będzie miała swoje nowe wydanie, wznowienie. Będzie dostępna już, miejmy nadzieję, od czerwca. Tutaj rzeczywiście jest to książka, bez której nie wyobrażamy sobie roku Miłosza. To jest dzieło kompletne. Autor pracował nad nim wiele lat, więc tutaj lada moment będzie można się z nim zapoznać, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, a myślę, że są tacy. Na Festiwal Miłosza wydajemy książkę Cynthia Heaven o Miłoszu w Kalifornii, czyli takie trochę uzupełnienie tego, o czym pisze Andrzej. Cynthia Heaven przyjedzie zresztą na Festiwal Miłosza i będzie dawała wykład mistrzowski. O ocaleniu. O ocaleniu jako tomie poetyckim, ale też o ocaleniu jako jakimś tam, o jakiejś diagnozie świata, również współczesnego. Więc tutaj Festiwal Miłosza rzeczywiście będzie mocno włączony w te działania związane z Miłoszem w Kalifornii i opowieścią o tym trochę mniej znanym w Polsce, a bardzo ciekawym okresie życia noblisty. I tak jak mówiłam, jeszcze z tych książek około miłoszowych to właśnie będzie to zmyślenie, ten dwujęzyczny wybór, nowe wydanie wierszy wszystkich, no to już stricte miłoszowa książka i to, z czego się cieszymy najbardziej, czyli to wznowienie książki Andrzeja Franaszka.
Czy planujecie jeszcze jakieś inne wydarzenia teraz, w tym roku Czesława Miłosza, oprócz festiwalu Miłosza oczywiście?
Bardzo wiele wydarzeń będzie miało akcent miłoszowy w najbliższym czasie. My byliśmy inicjatorami tej inicjatywy, by 2024 rok był rokiem Miłosza, ale oczywiście wsparło nas bardzo wiele instytucji. To Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, w Krakowie również KBF, Kraków Miasto Literatury, UNESCO, ale też poza Krakowem, bo i Fundacja Olgi Tokarczuk, i Wrocławski Dom Literatury, i nawet Europejskie Centrum Solidarności. To jakby to byliśmy takim komitetem nieformalnym, który zwrócił się do Senatu z taką oficjalną prośbą o ustanowienie roku Miłosza. I wszystkie te instytucje teraz w mniejszym lub większym stopniu będą się w rok Miłosza włączały. Zaczynamy z festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku. Będziemy też obecni na festiwalu Silesius, organizowanym przez Wrocławski Dom Literatury. Tam będzie w tym roku tematem przewodnim sukces, więc Miłosz był niewątpliwie twórcą, który sukces w swojej dziedzinie odniósł chyba największy, jaki można, jako laureat Nagrody Nobla. I tutaj będzie rozmowa profesora Stanisława Beresia i profesora Joanny Zach na ten temat, ale też takie wydarzenie szczególnie bliskie mojemu sercu, czyli czytanie poezji Miłosza w przestrzeni miejskiej przez młodych poetów. Będą czytać swoje ulubione, wybrane przez siebie wiersze, najbardziej znani, najbardziej rozpoznawalni, ale też debiutujący poeci młodego pokolenia, więc to będzie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Później na festiwalu Góry Literatury również będzie obecny Miłosz i jego poezja czytana, ale też będzie panel. Będzie oczywiście festiwal Miłosza, tutaj jakby pewnie będzie osobna audycja temu poświęcona. Bo
tak,
to
już pierwsza audycja już była no ale właśnie. Tylko zostały zdradzone dwa nazwiska poetek w festiwalu biorących udział, które przyjadą w kolejnych odsłonach będziemy poznawać kolejnych gości.
Tak. No to ja tutaj już festiwalu. Też troszkę zdradziłam. Mam nadzieję, że organizatorzy festiwalu Miłosza mi tutaj wybaczą. Będziemy też na Górach Literatury u Olgi Tokarczuk, tak, będzie
na Dolnym Śląsku.
Będzie rozmowa o ziemi Ulro, w której wezmą udział Joanna Bator, Małgorzata Lebda, profesor Ryszard Koziołek, i tutaj obiecujemy sobie dużą ucztę. Poza tym jeszcze ciągle pracujemy nad szczegółami programu, ciągle włączają się kolejne instytucje i muszę powiedzieć, że też w drugiej połowie roku mamy jedną niespodziankę wydawniczą, więc to jeszcze to, czym się podzieliliśmy do tej pory, to jeszcze nie wszystko.
Tych wydarzeń będzie bardzo dużo, ale też jeszcze wracając do tych tomów, które się mają ukazać, to też zawsze jest ważne, że podczas festiwalu Miłosza ukazują się książki poetek i poetów festiwalu biorącym udział, a tutaj będziemy mieli to nowe wydanie dzieł Czesława Miłosza, rzeczywiście z aktualnymi komentarzami współczesnych poetek i poetów, ale też w tych materiałach zapowiadających rok Czesława Miłosza i wydanie kolejnych dzieł w znaku widzę fantastyczne fotografię młodego Czesława Miłosza, przemierzającego jakieś łąki, to w tym tekście Małgorzaty Lebdy, która pisze o ważnej dla niej bardzo przyrodzie, naturze, która tak ważną rolę odgrywa też w poezji Miłosza, i mnóstwo innych fotografii z młodości. Myślę, że pewnie w części nie były publikowane te fotografie. A wykorzystacie je w dziełach też?
One są dużo mniej znane, te fotografie. To znaczy, no rzeczywiście jest tak, że większość z nich gdzieś tam można było wcześniej zobaczyć. Mhm. To nie jest tak, że myśmy nagle odkryli jakieś nieznane archiwa. Natomiast to, co pani mówi, pokazuje właśnie, że Miłosz jako ten mężczyzna ze spiżowego pomnika tak bardzo nam się wbił w pamięć, że aż zapomnieliśmy o tej jego drugiej twarzy, czyli takiego bardzo współczesnego faceta w bojówce, jeansach, przymierzającego łąki.
Właśnie, w drodze do Łomży 1981.
Takiej odsłonie zobaczymy go takiej odsłonie zobaczymy go na okładce książki Andrzeja Franaszka na tym nowym wydaniu. To już nie będzie właśnie taki Miłosz, którego znamy z tych najbardziej rozpoznawalnych wizerunków, tylko właśnie trochę bliższy nam, trochę bliższy ziemi, naturze, bo tak jak rzeczywiście Małgosia Lebda o tym pisze, ten wątek bliskości natury, wątki ekologiczne, upomnienie się o przyrodę, to wszystko w jego twórczości jest. Między innymi dlatego mówimy, że to jest poeta współczesny, poeta na dzisiejsze czasy, ponieważ on nie pisał tylko o fundamentalnych dla Boga, honoru i ojczyzny kwestiach, tylko właśnie też był bardzo bliski człowiekowi, jego rozterkom i tym problemom, z którymi się mierzymy wszyscy, również dzisiaj.
I myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Dorota Gruszka, redaktorka wydawnictwa Znak, redaktorka pewnie też tych tomów Czesława Miłosza, które będą się ukazywały.
Opiekowałam się redakcyjnie całym tym przedsięwzięciem, tak. Ale tutaj honory redaktorskie należy oddać przede wszystkim naszej niezastąpionej, wspaniałej Ani Szulczyńskiej, która od zawsze właściwie opiekuje się Miłoszem w Znaku i to ona przede wszystkim tutaj panowała nad tym, co w tych tekstach najważniejsze, czyli Miłoszem, bo nasze zadania, czyli tego młodego komitetu, to raczej już polegały na tych rozmowach z młodymi profesorami, poetami, pisarzami, poetkami, którzy będą się udzielać jako komentatorzy Miłosza z punktu widzenia z tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj.
Dorota Gruszka, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.